za chwilę zaproszę Państwa do zadawania pytań. Ja może zacznę od swoich uwag, żeby Państwu dać czas do namysłu, ale już bardzo proszę, żeby Państwo przygotowywali się do przedstawienia własnych kwestii. To cały szereg informacji, których rzeczywiście w mediach nie usłyszymy, bo z reguły, kiedy słyszymy na przykład o ostrzeliwaniu miast, no to zdrowo myślący człowiek, kiedy słucha i stara się usłyszeć, to powinien dojść do wniosku, że się ostrzeliwuje cywilów. Właściwie nie wiadomo, po co tak uparcie, no bo ileż może trwać ostrzał cywilów, prawda? Cywilów, którzy się nie bronią. Natomiast ja myślę, że warto pogłębić tą problematykę i zastanowić się nad jej dalej idącymi konsekwencjami. Dlatego, że pierwsze pytanie, rzeczywiście można dzisiaj przyjąć, że z dzisiejszej perspektywy nacjonalistyczne rządy arabskie są tymi, które po pierwsze dają chrześcijanom większe bezpieczeństwo. Po drugie, były przynajmniej niektóre z nich zdolne do współpracy z Zachodem, mogą być czynnikiem pokoju międzynarodowego.
To obecnie jest najlepszy przykład Sisi Egiptu.
No tak. Właśnie. Najlepszy przykład Egiptu. Dzisiaj ja muszę powiedzieć Państwu, że za każdym razem w Parlamencie Europejskim występowałem przeciwko atakom na Egipt, no bo sięgając na przykład do indeksu przygotowywanego przez pomoc Kościołowi w potrzebie. No każdy się może przekonać, że bezpieczeństwo chrześcijan spadło po przejęciu władzy przez profesora Morsiego i przez Bractwo Muzułmańskie i ponownie wzrosło po odsunięciu ich do władzy. Ja nie nazywałbym zresztą tego, bo te rozgraniczenia dyktatura, demokracja, one są bardzo użyteczne jako rozgraniczenia techniczne, ale one nie powinny zastępować myślenia w kategoriach klasycznych, no bo przypominając, Arystoteles mówi, że państwo powstaje po to, żeby chronić życie, a działa po to, żeby życie było lepsze. Pierwszym obowiązkiem każdego państwa, a więc też pierwszą przesłanką demokracji, jest najpierw ochrona ludzi. No państwo, które nie chroni ludzi albo toleruje zagrożenia dla nich, może się zasłaniać demokracją, ale na pewno nie jest państwem chroniącym lud. No to jest oczywiste. Ale nie zawsze tak było, jak o tym mówimy, dlatego że pamiętajmy, że u swoich początków Egipt Nassera, lewicowo-nacjonalistyczna dyktatura, był państwem bardzo agresywnym. Syria, jeżeli chodzi o lata 90., no była zasadniczym w okresie rządów ojca Asada, była zasadniczym czynnikiem wojny domowej w Libanie, destabilizacji tego państwa i okupowała Liban. Więc pytanie, co zrobić, żeby chrześcijanie nie byli zakładnikami żadnych rządów, bo każdy rząd, no, nie tylko arabski, ale każdy rząd muzułmański, który no, może wykorzystywać nawet poparcie społeczne do prześladowań chrześcijan, bo tutaj warto, jak mogę uzupełnić, to powiem o tym, o czym ksiądz dyrektor mówił, pokazując te plansze. Jeżeli chodzi o Pakistan, no, tam po części rzeczywiście w okresie obecnych rządów państwo jest czynnikiem dyskryminacji chrześcijan, ale nawet jeżeli w obrębie życia publicznego pojawiają się politycy, którzy chcą lepiej, to są atakowani w imię opinii publicznej. To bardzo przypomina sytuację w starożytnym Rzymie, gdzie po prostu opinia publiczna żąda dyskryminacji chrześcijan. Ja muszę powiedzieć, że w swoich rozmowach z dyplomatami tak, pakistańskimi no, słyszałem różne odpowiedzi. Najbardziej drastyczne to te przestańcie mówić o Asji i Bibi, bo tylko zaszkodzicie jej i sobie, ale te bardziej umiarkowane głosy to są takie, no przecież ona w więzieniu jest chroniona. Bo jeżeli my ją zabierzemy, to skończy się źle co najmniej dla niej, a prawdopodobnie i dla jej rodziny. I to są argumenty powołujące się na społeczeństwo, że to jest potrzeba społeczna. I biorąc pod uwagę, że właśnie formalnie biorąc Pakistan jest państwem demokratycznym, to pokazuje nastawienie opinii publicznej w tym państwie, nastawienia społeczeństwa. Nie islam ekstremistyczny, bo ekstrema nie tworzą właściwego obrazu, tylko ten zwyczajny. Pakistan jest dobrym obrazem zwyczajnego islamu, takiego, który działa poprzez instytucje demokratyczne, które pokazuje to, czego bardzo proszę.
Bo mieliśmy akurat wizytę biskupa Kuca, biskupa Sebastiana Shaw. To jest ten człowiek, który jako 12-letni chłopak modlił się za Polskę, jako ten, który tam działał w Rycerstwie Niepokalanej i dostawali zeszyciki, gdzie się, za jakie kraje, gdzie jest źle, się trzeba modlić, za chrześcijan. Także kilka lat temu, jak lądował w Polsce, to tak z takim bardzo wielkim wzruszeniem. Ale proszę Państwa, to prawo tak zwane blasfemilo. Prawo o bluźnierstwie. No, oczywiście też wykorzystują muzułmanie do rozgrywek między sobą, ale co jest najgorsze, tak jak pan marszałek tutaj wspomniał. Taki bardzo trudny przykład. Rodzina, młode małżeństwo, kobieta w 6 miesiącu ciąży zostali spaleni w piecu do wypalania cegły, bo zostali oskarżeni przez wioskę, że sprofanowali Koran. Okazało się, że to byli analfabeci, że ten rzekomy świstek papieru, który miał być kartką Koranu, był jakimś zniszczonym kawałkiem gazety. No ale potem już się spalonych nie przywróci do życia. Problem polega na tym, tak jak pan marszałek wspomniał, że zanim przyjdzie policja, to już imam ogłosi wezwanie do rozliczenia się z niewiernymi i jest sprawa załatwiona. Najczęściej dochodzi do linczu. Jeśli dojedzie policja, to dzięki Bogu. Przecież ten gubernator, który się upominał o prawa Assisi Bibi, został zamordowany przez swojego kierowcę i jest jeszcze uznany za męczennika islamu, ponieważ zrobił coś dobrego. Więc taki mamy klimat. Jak mieliśmy spotkanie z przedstawicielami
kierowca jest uznany, nie zamordowany.
Tak, oczywiście kierowca, tak.
Kierowca mordercy.
Który teraz jest prześladowany za zabicie tego niewiernego. Parlamentarzyści pakistańscy będą w parlamencie polskim na tej komisji do spraw prześladowania chrześcijan mówili, że u nich jest wszystko w porządku, możecie przyjechać zobaczyć. Pamiętamy Wielkanoc, kiedy kobiety chrześcijanki bawiące się na placu były atakiem z ich dziećmi. No, chłopak młody, przecież wchodzą do świątyń. Pamiętam taki bardzo smutny przykład. Młody chłopak, który zasłonił swoim ciałem człowieka, bo mają teraz coraz lepsze te ładunki wybuchowe, już nie w postaci takich tych lasek dynamitu czy jakichś takich innych, tylko rozprowadzone na całym ciele. Jest trudno to wykryć wtedy. Więc on zasłonił swoim ciałem, nie zginęło ileś tam osób. Bardzo trudny kraj. Ale przepraszam, bo chciałem tylko uzupełnić to prawo o bluźnierstwie. No jest niesamowicie ważne, żebyście Państwo mieli świadomość, jeśli tam gdzieś działacie, to mówcie o tym, bo to jest bardzo niebezpieczna sprawa.
Tak, i to jest, warto powiedzieć, że to nie jest prawo, które chroni islam przed nonszalancją jakąś religijną jego wyznawców, tylko to jest prawo służące do prześladowania chrześcijan i co więcej, prawo działające w oparciu o donosy, czyli często właśnie no, narzędzie zwyczajnych, prywatnych porachunków złośliwości wobec chrześcijan.
No,
mówiąc tym metajęzykiem takiego najzwyczajniejszego prześladowania mniejszości, czy mówiąc językiem normalnym, prześladowania słabszych, i bo to można donieść na kogoś i tak dalej, procedury sądowe nie są dochowane, ale pytanie, jak pomagać po prostu chrześcijanom w tej sytuacji. Gdzie są te siły, które gwarantują mi największe bezpieczeństwo? Więc mi się wydaje przede wszystkim, nie będę prosił też o komentarze naszych prelegentów, ale wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że tą sytuację trzeba ewaluować bez przerwy. Dlatego, że jeżeli chrześcijanie nie mają być zakładnikami żadnego systemu, musimy pamiętać, że ci, którzy dzisiaj tworzą większe bezpieczeństwo, jutro mogą ponownie być zagrożeniem. No być może nie dla swoich obywateli, ale dla chrześcijan w państwach sąsiednich, tak jak to było w wypadku, Syrii. Jeszcze jedno takie praktyczne pytanie, które chciałbym postawić, czy może teraz, czy potem. Jak, szczególnie księdzu dyrektorowi, jak u nas w tej chwili, czy rozwija się duszpasterstwo wspólnot tych obrządków wschodnich? Przy czym mam na myśli nie Bizantyjczyków, no, którymi są też Melchici, ale tych wspólnot z dawnego wschodu, nie z tej wschodniej części zachodu, czyli z Europy, nie Bizantyjczyków, ale wspólnot syriackich, asyryjskich, koptyjskich, maronickich i tak dalej. Dlatego, że oni mogą się znaleźć wśród nas no i nie powinni być pozostawieni sami sobie. To tyle moich uwag, ale bardzo proszę, oddaję Państwu głos. Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o konwersję, to pamiętajcie Państwo, że jest to bardzo delikatna sprawa. Ja rozmawiałem z jednym z dominikanów w Iraku, starszy człowiek. On w swoim życiu ochrzcił czy przygotował do chrztu ponad setkę muzułmanów, ale w zdecydowanej większości to się kończy tak, że ta osoba ochrzczona wyjeżdża z kraju i znika, zmieniając swoje dane, ponieważ nie tylko jej grozi śmierć, ale i też jej najbliższym. Problem pewnej nienawiści islamu w stosunku do chrześcijaństwa wynika również z tego, że nie mamy takiego podziału na poszczególne kościoły, które dokonują, ale w samej Afryce szacuje się, że rocznie mamy konwersję około 6 milionów na chrześcijaństwo. To są większość kościołów protestanckich, one, jak Państwo wiecie, dość szybko przygotowują do... Czasami mamy te najazdy na wioskę, rozdamy cukierki, fajnie, ładnie, polejemy wodą, jest wszystko załatwione. Brakuje tego po prostu takiego głębszego przygotowania. Niemniej jednak liczby mówią same o sobie. Taka ciekawostka, tu też padła ta sytuacja chrześcijan w Europie. Według danych tego wiedeńskiego ośrodka monitorującego sytuację chrześcijan, ponad 80% chrześcijan, którzy byli w obozach dla uchodźców, doznało różnych form represji ze strony swoich współmieszkańców w tych obozach dla uchodźców, którzy byli muzułmanami. Kobiety były zmuszane do noszenia strojów i tak dalej, zdzierano krzyżyki. To potem były takie dramatyczne pytania, to po to, żeśmy tu przyjeżdżali, żeby być prześladowani tak jak u siebie. Pamiętacie Państwo ten taki nieszczęsny, ale symboliczny, bardzo wymowny akt, kiedy to chrześcijanie z muzułmanami byli na jednym pontonie. Kiedy była burza, zaczęli się modlić, to 12 chrześcijan utopiono, wyrzucono ich z tego pontonu. Więc mając taki dramat sytuacji, gdzie i ci się ratują. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, pan profesor wspomniał o tej sytuacji. No, Francja ma do rozliczenia pewną sprawę, co zrobiła w Libii. Mamy dwa rządy. Pamiętajcie Państwo te dane statystyczne, które są okropne. UNHCR podał, że 19% wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim skala wykorzystywania głównie kobiet nigeryjskich i kameruńskich. Ponad, mówi się, około 90% kobiet, które przechodzą tym kanałem libijskim, dociera do Europy zgwałconych. Mamy handel żywym towarem, to możecie sobie Państwo zobaczyć w internecie, licytację trzech Nigeryjczyków, to są chłopcy około 30 lat, kiedy pierwszego sprzedano za $400, dwóch następnych po 800. Kiedy mamy sprzedaż dzieciaków, które są albo im łamane kończyny, albo odcinane, bo żeby w Kuwejcie czy w Arabii Saudyjskiej bardziej żebrząc dla tych swoich pracodawców budziły większą litość, czy mamy sprzedawanych młodych ludzi na organy. Więc nie sądzę, żeby nam chodziło o taką nadzieję, jaką dajemy. Pan wspomniał o reakcji chrześcijan. Proszę pamiętać, że w Iraku chrześcijanie cierpieli, bo uważali wojska najeźdźcze amerykańskie koalicyjne za krzyżowców. A my co robimy? My poprawnością polityczną zamykamy sobie buzię. Oni proszą, bądźcie naszym głosem. To, co patriarcha Sako mówił w Bagdadzie, kiedy byliśmy na święceniach jednego z biskupów, mówi, to jest ważna jest wasza pomoc materialna, ale równie ważna jest wasza obecność tutaj, bo nasze rządy widzą, że komuś daleko zależy na tym. My nie jeździliśmy po to, żeby mieć większą adrenalinę z arcybiskupem Gondeckim, tylko chodzi o to, żeby też pokazać, że no ja teraz jak byłem w Damaszku, rozmawiałem z osobami, które mają bezpośredni kontakt z Asadem, oni się potrafią opiekować. Ta żona, pierwsza dama, ma często spotkania z siostrami, które bardzo mocno są zaangażowane. Teraz byliśmy u dziewczyny, która ma odciętą nogę, śliczna dziewczyna, 17-letnia, wracali ze szkoły, ona... No, można powiedzieć, tylko straciła jedną nogę od kolana w dół. Jej przyjaciel, chłopak zginął na miejscu i dwie pozostałe koleżanki też. I to, co mówiliśmy, w tym jednym szpitalu Świętego Ludwika, proszę Państwa, z tej guty wystrzeliwane pociski zraniły 280 osób w ostatnich dwóch miesiącach tylko. Więc to jest ciągle problem. Więc oczywiście to, żeby być ich głosem, jest bardzo ważne i za słabe to jest. Także oddaję głos panu profesorowi.
To ja zacznę tylko od króciuteńko od tych nawróceń. Ja mam znajomego, który, znaczy to jest małżeństwo, ona jest chrześcijanką z Syrii, on był alawitą i kiedy przyjechali tu do Polski, to on się ochrzcił. Powiedział, no tam to już mówili niektórzy, że ty to żyjesz prawie jak chrześcijanin, bo w domu był krzyż na przykład. No ale nie ochrzcił się, no właśnie to, o czym była mowa, tak? No, mimo że alawici to i tak jest bardzo specyficzna grupa i bynajmniej nie fundamentalistyczna z pewnością, to jednak to jest niewyobrażalne, żeby muzułmanin ochrzcił się i został, i oficjalnie to było. Nawet w tak, mówię, niefundamentalistycznych grupach jak Alawici. Ale tutaj tak. Więc no, to jest troszkę inna sytuacja. Co do radykalizacji opozycji. To za łatwo powiedzieć, że takie było ich prawdziwe oblicze od początku. Bo rzeczywiście te protesty na początku, w 2011 roku, one były... One jeszcze nie miały tego charakteru religijnego, przynajmniej nie mocny, tak? I rzeczywiście na ulicy byli, no oczywiście głównie sunnici, ale i chrześcijanie, i druzowie, i to był szerszy ruch domagania się pewnych reform, pewnej liberalizacji. Natomiast trzeba pamiętać, że jedyną organizacją, która wprawdzie nielegalnie, ale w praktyce działała i która była opozycyjna wobec Asada, to było Bractwo Muzułmańskie, czyli organizacja islamistyczna, choć umiarkowana, powiedzmy, tak? Tak jak to było w przypadku, no, umiarkowana w tym sensie, że na przykład, jeśli ją porównamy z Al-Nusrą czy z Państwem Islamskim.
No, działająca przez parlament i tak dalej.
Tak, no, na przykład wyobrażająca sobie ustrój, gdzie są wybory, gdzie jest parlament, no tyle, że trzeba wprowadzić szariat, tak? No, to jest tego typu umiarkowanie. Więc ponieważ to była jedyna organizacja, która działała, jeśli chodzi o na miejscu, tak, i miała jakieś swoje możliwości i kontakty, to ona dość szybko przejęła ster na miejscu. Ahrar al-Sham, ta organizacja zbrojna, jest, można powiedzieć, emanacją zbrojną Bractwa Muzułmańskiego. Natomiast trzeba pamiętać, że jednak bardzo duża część tych skrajnych islamistów przybyła z zewnątrz do Syrii. I to ona spowodowała tą radykalizację. Jednak widać tą coraz dalej idącą radykalizację. To nie było tak, że wszyscy od początku tacy byli. Tu bym powiedział, że jednak jest proces radykalizacji, a nie, że oni byli radykalni od początku, tylko udawali, że nie są. Było pytanie o rolę Iranu i Izraela. Oczywiście, że jest to konflikt, rozgrywka geopolityczna, dużo szersza, tak? To jasne. Tu jest i Turcja, i Iran, i Arabia Saudyjska, nie mówiąc o Stanach i Rosji, i prawie wszyscy, kto chce. W przypadku Izraela, no, Izrael przecież jest aktywnie zaangażowany bezpośrednio. No, od wielu lat Izrael dość regularnie bombarduje tereny Syrii, głównie wyłącznie stanowiska sił rządowych oraz Hezbollahu. Więc w tym sensie Izrael jest stroną. Zresztą przez granicę rebelianci na przykład byli przewożeni do szpitali izraelskich, gdzie byli leczeni. Tu z pewnością Izrael ma swoje cele. Zresztą, no, powiedzmy szczerze, jak każde państwo sąsiednie w stosunku do Syrii ma swoje cele i swoje interesy. Tak? No, trudno się dziwić, że Izrael też ma swoje i spróbuje je realizować w sposób, który, no, dla nas jest, można powiedzieć, niewyobrażalny. Znaczy, proszę sobie wyobrazić, że, nie wiem, kłócimy się z Niemcami o budowę Nord Stream 2 i w związku z tym tak raz na miesiąc bombardujemy Berlin. Tak? No, tak wygląda polityka.
Ale jednak Niemcy na okolszczyźnie nie mają Hezbollahu.
Ja wiem, więc mówię, no, tak, ale chodzi mi... Tak wygląda polityka na Bliskim Wschodzie. No oczywiście, że tak, że jasne, że jest Hezbollah i przypominam, że nie ma pokoju pomiędzy Syrią i Izraelem. Tak? Jest tylko rozejm. Formalnie te państwa są w stanie wojny cały czas, choć jest zawarty rozejm. Więc coś, co dla nas jest niewyobrażalne, tam jest rzeczywistością. Jak długo to w związku z tym może potrwać? Oczywiście, że to paliwo jest też z zewnątrz, bo powiedzmy szczerze, rebelianci bez wsparcia z zewnątrz, bez tego, że przez granicę turecką i jordańską również szły znaczące dostawy dla nich do ich broni, no to dość szybko by militarnie zostali stłumieni. Z kolei przy tym wsparciu Asad bez wsparcia irańskiego na przykład też by miał poważne problemy, żeby przetrwać. No, po jesieni 2015 roku dodajmy jeszcze wsparcie rosyjskie oczywiście. Więc to paliwo jest dolewane z zewnątrz i ten płomień pali się dłużej, ale znaczy, nie jestem prorokiem, nie będę się bawił w wizję. Natomiast z czysto takiego militarnego punktu widzenia no, wschodnia Guta pewnie, no, dziś nawet w nocy było ogłoszone, że Duma, największa miejscowość wschodniej Guty, gdzie głównie jest Dżajsz al-Islam, najsilniejsza organizacja tam walcząca, zaczyna dochodzić do porozumienia co do ewakuacji stamtąd. Więc chyba ten ośrodek, myślę, że w ciągu tygodnia tam walki się skończą. Oczywiście na północy, gdzie weszli Turcy, sytuacja ulegnie zamrożeniu, no bo Asad nie zaatakuje Turków, nie jest samobójcą, więc kawałki Syrii będą urwane przez Turcję na przykład. I tu pan pytał o politykę polską wobec Syrii. W 2015 roku wydałem taką książeczkę Syria wiosną 2015. To było jeszcze przed wejściem Rosjan i mówiłem, że według mnie najlepszą opcją jest próba dyplomatyczna, ponieważ polska ambasada w Damaszku została ewakuowana, tak? I personel jest, znaczy resztki personelu w Libanie. Byłoby przywrócenie ambasady w Damaszku, bo Polska na szczęście nie zerwała stosunków dyplomatycznych, tak jak na przykład Francja, z rządem Asada. I próba działania, to, o którym tutaj ksiądz dyrektor tak naprawdę mówił, znaczy możliwość funkcjonowania placówki dyplomatycznej dawałaby większe możliwości wspomagania na miejscu, różnoraki, tak? I to jest coś, co możemy my jako robić. Oczywiście my nie rozwiążemy konfliktu syryjskiego, nie wyślemy tam gromu i nie w tą stronę. Natomiast to nie znaczy, że musimy wysyłać siły zbrojne do Syrii. Nie idźmy tą drogą. Natomiast działania humanitarne z pewnością są możliwe i próby nacisku i cywilizowania, jeśli tak można powiedzieć, przynajmniej tej jednej strony, bo oczywiście na islamistycznych rebeliantów wpływu nie możemy mieć. A czysto egoistycznie można by powiedzieć też, z perspektywy państwa polskiego długofalowo to jest opłacalne, ponieważ no Syria jest oczywiście strasznie zniszczona, ale Syria jest państwem, które potencjalnie, ekonomicznie ma wszystkie warunki, żeby się dobrze rozwijać. Ma trochę ropy, może nie tyle co największe państwa, ale trochę ropy ma. Jest położona fantastycznie geopolitycznie, handlowo, tu nie ma wątpliwości. To państwo przy wsparciu międzynarodowym powinno się rozwijać. Jeśli my tam nie wejdziemy z jakimiś propozycjami biznesowymi, tak, to oczywiście robią to już Rosjanie, bo są uprzywilejowani, to oczywiste, ale to zrobią to wielkie firmy zachodnie, tak jak to zrobiły w Iraku. Tak? I my sobie możemy się potem szczycić, że nasz grom zdobywał Kasr, natomiast kontraktu żadnego tam nie zawarliśmy. Tak? To teraz tak egoistycznie z polskiej strony patrzę. Tak? Nie tylko co możemy dać Syryjczykom, ale co możemy sami z tego uzyskać. A jeśli będziemy stać z boku, no to inni nas wyprzedzą po prostu. I reakcja Zachodu, tak? Ostatnie pytanie było. Reakcja Zachodu wobec prześladowań chrześcijan, czy to nie jest dowód na, czy nie jest to postrzegane jako słabość? Ależ oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Skoro chrześcijan można mordować i nikt się o nich nie upomina, to znaczy, że można ich mordować. To jest najprostsze.
Ja pozwolę sobie parę kwestii, które wypłynęły. A propos tych nawróceń, to dzisiaj miałem rozmowę z panią, która spotkała Kurdyjkę. Pielęgniarka szuka tutaj pomocy, chce. I co się stało? Kurd, który jest w Polsce, zaczął ją szantażować, dopóki mi nie będziesz płacić pieniędzy, to niczego w Polsce nie zrobisz, jak nie, to cię zadenoncjuję. Więc jej powiedziałem, że jeszcze raz, jak taki telefon wykona, to on będzie szukał pomocy w miejscu azylowym, bo to już inaczej nie można z nimi rozmawiać. Natomiast taki też przykład z kierowcy z Frankfurtu do Königsteinu, jechaliśmy z księdzem Andrzejem, mówię, o, macie koloratki, księża, wy jesteście wolni, możecie... Mówię, przecież pan jest w Niemczech, w wolnym kraju, może pan zmienić religię. I czy księża oszaleli? Pierwsza, która by mi gardło pozdrażnęła, to jest moja żona. Ja nawet żonie nie mogę się przyznać, że mam takie myśli. To był człowiek z Pakistanu, to tak nawiasem mówiąc o tej wolności wyboru, żebyście państwo mieli świadomość. A propos firm, 140 ponad firm amerykańskich już czeka w Libanie, żeby tylko wejść, kiedy się wojna skończy. To, tak to już dla pana marszałka informacja, żeby ruszyć pewne rzeczy. Wczoraj mieliśmy spotkanie też z panią minister Kempą, były wszystkie organizacje, bo fundusze norweskie chcą pomagać też tej pomocy humanitarnej, ale proszę państwa, też pamiętajmy o jednym, że jest chargé d'affaires ambasady syryjskiej w Polsce, stosunki nie są zerwane. Nie wiem, czemu się myślę, państwo wiecie, że dwóch naszych dziennikarzy, na szczęście udało się utrzymać embargo na te informacje. 35 dni się działo w więzieniu, ale też nie lejcie krokodylich łez, bo jak ktoś by wszedł na terytorium Polski bez pozwolenia, to też by go aresztowano, więc to tak troszkę było na własną prośbę, stąd te organizacje humanitarne.
Kasacje przeszli nie na tą ulicę, na którą trzeba po prostu. Tak?
Ja znam akurat, bo byłem zaangażowany w to, więc spójrzmy zasłonę milczenia, żeby nie ranić. Miejmy nadzieję, że się nauczyli troszkę, więc ci, którzy chcieli zrobić z siebie męczenników, to jak taki jest dość ostry komentator, Gmys z Berlina, dwóch durniów, cytuję, wjechało i myśleli, że będą męczennikami. Koniec cytatu. Więc to, ale to jest słowa pana Gmyza oczywiście, nie moje. Natomiast to jest kraj wojny, proszę państwa, tam nie ma zabawy i tam nie ma miejsca na zabawę. My jak teraz jechaliśmy z ekipą, to dwie osoby nie wjechało. Zresztą operator telewizji Trwam ma trójkę małych dzieci, mówię, to nie ma sensu, Piotrze. Zresztą był w Bagdadzie, był w Syrii, ale mówię tutaj, nie ma co, bo no by były po prostu zamachy, no na ulicach bomby spadają, giną ludzie. Także to już nie jest ten Damaszek, który był dwa lata temu. Natomiast możemy pomóc, możemy ich cywilizować. Myślę, że wbrew temu, co się mówi o tych różnych reżimach, o tych różnych podejściach, to jednak powinniśmy wspierać. Chrześcijanie, pamiętajcie państwo, nigdy nie mają nawet szansy, żeby być tymi, którzy mają, jak stanowią 5-10% populacji, to z jakim mają szansę wywierać wpływ. No bo tak samo jak w Egipcie byli oskarżani, że wspierają nie ten rząd, co trzeba. Ich jest mało. Zresztą Egipt ma w ogóle ciekawą rzecz, że nie wpisuje do dowodów osobistych czy dokumentów wyznania i tak dalej, tylko po imieniu można rozpoznać. Natomiast bądźmy też rozsądni, no bo mówię, nie słuchajmy tych, mówię, tak przy okazji Guty, tak jednostronny przekaz idzie, że to jest aż nieprzyzwoite, co się dzieje. Więc oni chcą jednego, no bo może to też państwo, żebyście mieli świadomość, biskupa Żbejra z Tartus, tam gdzie jest ten port, to największa baza rosyjska. Pytano, czego wy od nas oczekujecie najbardziej? On mówi, niczego. Dajcie nam po prostu żyć w pokoju i tak jak przed wojną nie będziemy was o nic prosić. My jesteśmy dumnym, pracowitym narodem. Przed wojną był wzrost, oczywiście to nie był idealny kraj, ale wzrost gospodarczy to był 9%. Więc my teraz 4,6 mamy ponoć mieć, także będzie dobrze. Jak będzie. No ale to zobaczcie państwo, ci ludzie dawali sobie radę. To było wszystko poukładane. Jak chciałeś kupić whisky, to jechałeś do dzielnicy chrześcijańskiej. Jak zmrok zapadł, to muzułmanów było pełno pod sklepami z alkoholem, bo jak państwo wiecie, oni alkoholu nie piją. I wszystko to funkcjonowało. No. Wszystko było dobrze. Dopiero jak przyszła z zewnątrz Iran, i zresztą pan profesor wspominał, naciski z Iranu, z Arabii Saudyjskiej, tego wspaniałego kraju, gdzie tylko w pierwszym kwartale tego roku dokonano 38 wyroków śmierci, ale jak się ma 20% udziału w wydobyciu światowym ropy naftowej, to jest się przyjacielem Stanów i wielu innych demokracji. Zresztą pierwsza wizyta prezydenta Trumpa gdzie była? I proszę, pan profesor jest od polityki, na ile miliardów podpisano kontrakty na broń? A wojna z Jemenem kosztuje 5 miliardów dolarów rocznie. Na szczęście trochę im ubyło pieniędzy.
Bardzo dziękuję.
W tym momencie mam jedno pytanie.
Tak, tylko ja wiem, tylko że potem się pojawi następny. Ja proponuję, żeby już to w trybie bezpośrednim, jak można, bo przecież nasi goście nie wychodzą, a nasz czas pomału dobiega końca. Ja myślę, że tak na koniec tylko chcę państwu powiedzieć dwie rzeczy, że niestety w Parlamencie Europejskim, bo tutaj nasi prelegenci o tym mówili, sytuacja wygląda tak, że o tej tragicznej historii małego Aylana, który utopił się w czasie, kiedy jego ojciec organizował nielegalny przemyt i prawdopodobnie no, w wyniku wielu danych, w wyniku po prostu zwyczajnej nieodpowiedzialności zaniedbań rodzicielskich, a którego ciało potem sobie fotoreporterzy układali, żeby robić mu dobre zdjęcia. O tym mówiono bez przerwy, natomiast moja komisja rozmowy o tych chrześcijanach potopionych w pobliżu Sycylii przez współtowarzysze podróży, za to, że się modlili, w ogóle nie chciano rozmawiać. Ale myślę, że najważniejsza sentencja, najważniejsze pytanie to Tomek Rowiński sformułował. Pytanie bardzo zasadne, co robić? I te najważniejsze odpowiedzi to padły i szeroko w tym przypomnieniu tego, co ksiądz dyrektor usłyszał od księdza biskupa i tego, co ja usłyszałem od biskupa Slejmana w tym tygodniu, że pokój. Chrześcijanom przede wszystkim potrzeba pokoju, a pan profesor pokazał tą szeroką panoramę, w jaki sposób szukać danych, żeby ten pokój chronić. Bo na pewno za każdym razem wymaga to naszej aktywności. I po prostu powtórzę jeszcze raz na koniec tego, żeby bezpieczeństwo chrześcijan tam, gdzie są zagrożeni, rozwój normalnego życia chrześcijańskiego, żeby był istotnym czynnikiem polityki Zachodu i naszej perspektywy patrzenia na świat. Ja dziękuję przede wszystkim gospodarzom za to miejsce, dziękuję naszym prelegentom, jeszcze za chwilę księdzu dyrektorowi oddam głos i dziękuję Państwu za uczestnictwo i za wszystkie pytania. Dziękuję dziennikarzom, którzy przekazywali, wszystkim tym, którzy śledzili nasze spotkanie, transmisję z tego seminarium. Wszystkich Państwa zapraszam na przyszłe spotkanie. Ksiądz dyrektorowi jeszcze na chwilę oddaję głos.
Ja tylko do Państwa mam prośbę, jak będziecie do Waszych czytelników czy telewizów przekazywać informacje, to przekażcie ogromne podziękowanie i od Irakijczyków, i od Syryjczyków do narodu polskiego. To, co biskup Łaciński z Aleppo przekazywał we Wrocławiu, że polski rząd jest jedynym, który nie oczekując żadnych interesów pomaga, chociażby ta pomoc medyczna. I bardzo prosimy, żeby przekazać to podziękowanie. Gdyby nie ta pomoc między innymi od Polaków, to setki osób by zginęło śmiercią głodową w Aleppo, kiedy było otoczone. Tam macie Państwo na tej książce ten słynny krzyż, te ramiona obcięte, to jest centrum jezuickie, dzisiaj zniszczone, ale kiedy było najgorzej, przepraszam, to z tych pieniędzy wydawano kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy obiadów i to był jedyny posiłek dla tych ludzi. Gdyby nie te pieniądze, ponad 100 tysięcy euro rocznie, to by ci ludzie zmarli z głodu. I teraz drugi aspekt to jest ta pomoc medyczna. To, co my pomagamy, dzisiaj się wszystkie organizacje powycofywały. Dzisiaj, tak jak Państwu mówiłem, już są prośby o 700 tysięcy euro. Czasami to jest $10, czasami 15, ale pamiętajcie, mamy ich siła nabywcza pensji. Od początku wojny spadła 12-krotnie. Za dolara płacono przed wojną 50 funtów syryjskich. Dzisiaj to jest, to różnie, bo tam we wrześniu było 512, dzisiaj jest tam 470. To się waha wszystko, ale jeśli jest ponad 80% bezrobocia i jeśli ktoś zarabia dzisiaj około 50-60 dolarów, a na przeżycie rodziny trzeba około 200, to wiecie Państwo, ta pomoc jest konieczna. My dalej robimy te paczki żywnościowe i tak dalej. Trzeba z nimi być. Bo tak jak w Iraku, jeśli będą mieli świadomość, że będą mogli zostać, to ta liczba z 4% skoczy na 40%. A najważniejsze, co możemy zrobić, tak jak proszą nas tamtejsi biskupi, to żeby im pomóc tam pozostać. Pamiętamy apel Benedykta XVI ogłoszony w Bejrucie, w Libanie. Bliski Wschód bez chrześcijan lub z dużo mniejszą ich ilością nie będzie Bliskim Wschodem. I myślę, że tym wyzwaniem i tym zadaniem zakończymy tego wielkiego teologa i wielkiego papieża Benedykta XVI. Dziękuję Państwu bardzo.
Bardzo dziękuję wszystkich Państwa, również tych, którzy nas oglądają, którzy jutro będą albo mogą być w Warszawie. Oczywiście zapraszamy na drogę krzyżową w intencji prześladowanych chrześcijan, msza święta o 12 w kościele świętego Klemensa na Karolkowej. Około godziny 13 droga wyruszy do grobu błogosławionego księdza Jerzego, naszego męczennika. Wszystkim serdecznie dziękuję, życzę dobrego duchowego przygotowania do świąt i szczęśliwych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękuję bardzo.